To serdecznie witam na ostatnim już spotkaniu w Centrum Duchowości Świeckich przed wakacjami. Dzisiaj będzie pytania o cnotę męstwa. To już jest ostatnia z tych cnót kardynalnych. Chcę powitać tutaj pana Zbigniewa Rykowskiego, który będzie dzisiejszym prelegentem. Zbyszek jest uczestnikiem i Centrum Duchowości Świeckich, jak i także tutaj takiej męskiej wspólnoty, która spotyka się raz w tygodniu. Także Zbyszku, bardzo dziękuję, że podjąłeś się tego zadania. I serdecznie proszę o ciąg dalszy.
To moje wprowadzenie do dyskusji, bo to jest wprowadzenie do dyskusji. Ono się będzie, ja sobie zorganizowałem je wokół pytań. Tych pytań trochę tutaj będzie i oczywiście one Państwa nie ograniczają. Możecie Państwo też swoje pytania formułować. Jak się zacząłem zastanawiać, jak to zagadnienie ma wyglądać, to pomyślałem, że warto jest to odnieść do języka, w jakim została ta cnota męstwa opisana. I tutaj poruszam się w pewnej tradycji, w aktywnej roli języka. Są tacy, którzy uważają, że język nie tylko opisuje, ale coś więcej, uczestniczy w tworzeniu rzeczywistości, w której się poruszamy, a przynajmniej w jej postrzeganiu. I Mirosława Marody, jedna z moich profesorów, tę aktywną rolę języka wywodzi od Herdera poprzez Ernesta Kazirera do hipotezy Sapira-Whorfa, dwóch amerykańskich lingwistów, których tezę streszcza krótko, że realny świat jest zbudowany na zwyczajach językowych danej grupy. Że to, jak my świat widzimy, to wynika z tego, jakim językiem się posługujemy. I spójrzmy z tego punktu widzenia na definicję męstwa z katechizmu Kościoła katolickiego. Tak ona brzmi i z punktu widzenia takiej perspektywy jest istotne pytanie, co to jest za język. I zwróćmy uwagę na słowa. Tu się pojawia na przykład takie słowo uzdalnia. Czy ktoś z Państwa posługuje się słowem uzdalnia?
Nie.
No właśnie, wydaje się, że to jest słowo dosyć takie odległe. Ono charakteryzuje również cały ten paragraf. On jest w jakimś takim języku napisany, który można by zapytać, czyj to jest język, kto go rozumie. I tutaj wydaje się, że są co najmniej dwie takie grupy, o których można powiedzieć, że rozumieją jakoś to słowo. No to są tomiści, czyli uczniowie świętego Tomasza. No ale tutaj, jak ksiądz Stanisław Bełch, powołując się na ojca Boheńskiego, pokazuje, że ta definicja Tomasza, no taka jest dosyć trudno uchwytna, przynajmniej dla mnie, prawda? Skoro można traktować to pojęcie jako odniesienie do przynajmniej czterech różnych zakresów. Na pewno rozumieją to pojęcie, ono jest sformułowane w języku filozoficznym. Tutaj było świetne wystąpienie Mateusza Matyszkowicza na poprzednim naszym spotkaniu i on się odwoływał do Arystotelesa. No i tutaj Arystoteles, tak jak w przypadku innych cnót, to męstwo definiuje jako pewien środek pomiędzy tchórzostwem a zuchwalstwem. Czy to jest naturalny sposób rozumienia męstwa, tak jak my je rozumiemy? Wydaje się, że on jest dosyć wyszukany. Być może on jest precyzyjny, ale to chyba nie jest nasz. No więc w związku z tym powstaje pytanie, czy łatwo mówić w języku potocznym o męstwie. No to jest problem księży i ja podesłałem ojcu Zdzisławowi Wojciechowskiemu tytuł Pytanie o męstwo. On je rozwinął, jak i od kogo dzisiaj się nauczyć męstwa, co to znaczy dzisiaj. No, wydaje się, że jest to problem rzeczywisty. Tu jest pewna próba sformułowania tego, czym jest męstwo z wypowiedzi księdza Sawickiego z tygodnika Idziemy. On stara się przedstawić tutaj pewne sytuacje bardziej, wydaje się, takie, które można spotkać w życiu, ale wciąż nadzwyczajne. Mówię o tych, które są szczególnie w tym drugim paragrafie. Odwołuje się wyraźnie do tej definicji świętego Tomasza, która wywiedziona jest z Arystotelesa, więc mówi do ludzi zwyczajnych, ale wydaje się zakładać u nich pewną wiedzę filozoficzną albo teologiczną. No więc jest z tym pewien problem. Wydaje się, że nie jest łatwo mówić w języku potocznym o męstwie. Czy można mówić jakoś inaczej? No, jest tutaj taka próba ominięcia tego języka. W czasopiśmie Polonia Christiana, tutaj myśmy mieli możliwość spotkania się z animatorami tego ruchu. Oni na swojej stronie cytują z bloga katolickiego anglojęzycznego, amerykańskiego, pewien fragment właśnie o męstwie, o cnocie kardynalnej męstwo. I do czegoś się ten autor, który nazywa się Sam Gutzman, odwołuje. Odwołuje się do filmu Władca Pierścieni na podstawie Tolkiena, a więc do jakiejś sytuacji baśniowej, nadzwyczajnej również. Więc w tym języku kościelnym, w ramach, że tak powiem, tu potrzebna jest albo teologia, albo filozofia. Ten język, którym jest to męstwo określone w katechizmie, nie jest w takim języku naszym codziennym napisane. Próbując obejść ten język, trafiamy znowuż w jakieś sytuacje nadzwyczajne, odległe od naszej rzeczywistości. No więc zadajmy sobie pytanie, czy cnota męstwa budzi obecnie zainteresowanie. Obecnie, czyli w dobie internetu. I tutaj skorzystałem z pewnego narzędzia. Jest takie narzędzie w wyszukiwarce Google. Nazywa się Google Trends. Ten wykres pokazuje, jak było wpisywane słowo męstwo w różnych przypadkach, bo nasz język odmienia przez przypadki to męstwo do wyszukiwarki internetowej Google. To nie są liczby bezwzględne, tylko tam, gdzie jest najwięcej takich wklepywań tego słowa, tam jest przyjmowane za 100. I to jest ten taki pik, prawda, który do góry idzie. No ale widzimy, że poza tą jedną sytuacją to męstwo właściwie jest dużo rzadziej poszukiwana informacja na temat męstwa w internecie niż w tym jednym momencie. No więc powstaje pytanie, które może być dla nas jakąś odpowiedź za sobą kryć. Co spowodowało ten wzrost zainteresowania męstwem w internecie na początku 2011 roku? Są jakieś intuicje może Państwa?
No to, co wydarzyło się w tym momencie.
Ale to nie było w 2011?
Nie, to 10 lat wcześniej, w 2001
był. No, zaczęła się arabska wiosna, tak? Tam... Wiadomo,
Tak, na pewno można byłoby szukać różnych odpowiedzi i różne rzeczy na to wpłynęły. Natomiast odpowiedź wygląda tak. Po prostu był taki film. Wszedł na ekrany film braci Cohen, Prawdziwe męstwo. I ludzie pewno szukali, gdzie ten seans się odbywa, w którym kinie. Ten film ich zainteresował. Polska premiera była 11 lutego 2011 roku, a w końcu 2010 roku premiera światowa. No ale tu jest jedna rzecz ciekawa. Znaczy, jest to prawdziwe męstwo, ale kto jest bohaterem? 14-letnia Matti Ross, czyli kobieta. Więc to jest coś, na co tutaj już w kuluarach Adam, nasz kolega, zwrócił uwagę. Męstwo to jednak coś innego niż męskość, prawda? Więc tu mamy potwierdzenie na tym plakacie. No właśnie, a w jakim znaczeniu jest to słowo męstwo używane potocznie i w katechizmie Kościoła katolickiego? No tutaj chciałem wrócić do tego początku, kiedy mówiłem o hipotezie Sapira-Whorfa, że ludzie posługujący się różnymi językami jakby żyją w różnych światach. No więc my oczywiście, dla których ten świat jest jeden i niepodzielny, możemy to sformułować w ten sposób, że ludzie posługujący się różnymi językami różnie postrzegają ten sam świat. Ale te różnice mogą być bardzo duże. No i w tych różnicach też można znaleźć pewną szansę na znalezienie odpowiedzi. Chciałem poszukać w ten sposób, że wziąłem zapis tej samej cnoty męstwa z katechizmu Kościoła katolickiego po angielsku. No, zestawiłem z tym plakatem. Okazuje się, że to, co było na tym plakacie, czyli to męstwo, to było tłumaczenie angielskiego rzeczownika oznaczającego odwagę, wytrwałość, stanowczość. Natomiast w katechizmie Kościoła katolickiego w wersji anglojęzycznej używa się fortitude, co oznacza męstwo, hart ducha. I również jeżeli chodzi o język polski, to są te dwa znaczenia. Z jednej strony męstwo, dzielność i odwaga, zwłaszcza w walce. Z drugiej strony hart ducha, siła, z jaką znosi się przeciwności losu. Wydaje mi się, przynajmniej ja tutaj będę proponował w dalszym ciągu, że lepiej jest posługiwać się pojęciem hart ducha, chociaż to słowo męstwo ma swoją tradycję i trzeba się z nią niewątpliwie liczyć. No i w podobny sposób poszukałem, używając tego samego narzędzia, z czym kojarzy się pojęcie hartu ducha, to znaczy jak często ono jest w tę samą wyszukiwarkę Google wrzucane. No i tutaj najpierw ten wykres. On pokazuje, że tu nie ma jakiegoś jednego piku, prawda, spowodowanego premierą amerykańskiego filmu głośnych reżyserów. Tylko od czasu do czasu się to słowo pojawia. Pojawia się ta wyszukiwarka, również stara się kojarzyć z pewnymi publikacjami internetowymi. Okazuje się, że jest wiele publikacji internetowych na temat sportu, w których pojęcie hartu ducha jest używane, więc jeżeli ludziom męstwo się może kojarzyć słabo albo błędnie, to ten hart ducha im się kojarzy przynajmniej częściej. No jest jeszcze ten przypadek prawdziwego hartu ducha, czyli świętej pamięci Piotra Radonia, czyli nieżyjącego już mężczyzny, który urodził się bez rąk i bez nóg. I ukończył studia, więc no to prawdziwy przykład hartu ducha jego rodziców. No i teraz, że tak powiem, przechodzimy do tego, jak, że tak powiem, o tym harcie ducha mówić w życiu codziennym współczesnemu człowiekowi. Znaczy, wydaje się, że współczesnemu człowiekowi trzeba mówić w taki sposób, w jaki to jest dla niego zrozumiałe w jego życiu codziennym. I myślę, że współczesny człowiek oczekuje, że to, co mu się będzie mówiło na ten temat, będzie mu jakoś przydatne w życiu. Bo chodzi tu chyba o jakieś... Powstaje, wydaje się, pewne napięcie pomiędzy tym, czym, jak jest rozumiana, jak się mówi o cnocie męstwa w Kościele, a tym, jak to zjawisko może się przejawiać w życiu codziennym i do czego ludziom może być ta wiedza potrzebna. Żeby to napięcie zlikwidować, wprowadzę jeszcze jeden termin. Termin, który co więcej nie ma polskiego odpowiednika. To jest pojęcie resilience, które zostało wzięte przez pedagogów i badaczy w anglojęzycznych. Jeżeli chodzi o Polskę, ja je poznałem z artykułu Anny Boruskiej, Krzysztofa Ostaszewskiego, gdzie oni podają definicję tego terminu resilience, który jest o tyle interesujący, że o ile w refleksji nad różnymi patologiami tak zwanymi społecznymi wielu badaczy koncentruje się nad przyczynami patologii, o tyle ci badacze, którzy podzielają tę koncepcję resilience, która wzięło się z technicznego określenia sprężystości, odporności, elastyczności, prężności, wytrzymałości, oni zwracają uwagę na te przypadki, kiedy ludzie opierają się takim trudnym jakimś warunkom życia. I ci autorzy piszą również, że ten termin resilience jest stosowany nie tylko do dzieci, jak to zaczynało się, jak było na początku, ale również jest stosowany w odniesieniu do ludzi dorosłych, narażonych na traumatyczne doświadczenia życiowe. W kontekście powrotu do życia psychicznego po jakichś stresujących wydarzeniach. My akurat tutaj jesteśmy w części z tej grupy mężczyzn, którzy czytali taką książkę Boba Bafforda, w której on pokazuje, jak właśnie takie jakieś traumatyczne przeżycie może być dobrym punktem wyjścia dla nowego otwarcia, nowego etapu życia. Co jest przypadkiem wielu mężczyzn w wieku lat około 50, co pewno i panie też doświadczają pośrednio, przynajmniej jeśli też nie osobiście. No i teraz jest kwestia, co takiemu hartowi ducha, czyli takiemu resilience sprzyja. I to są wyniki badacze i człowiek współczesny lubi, żeby mieć wyniki naukowo sprawdzone, więc najlepiej w jakimś laboratorium. Jeżeli chodzi o ludzi, no to trudno o laboratoria. Nie wszystko można w laboratorium robić ze względu na problemy etyczne. Ale dwie badaczki, Liliana Cortes i Marla Buchanan, one zbadały przypadek dzieci żołnierzy z jednego z krajów południowoamerykańskich czy afrykańskich. W tej chwili zapomniałem, gdzieś to mam zapisane, jakby kogoś interesowało, to odszukam. I one badały, co pewną metodą, o której mogę, jeżeli kogoś będzie interesowało, powiedzieć więcej, skąd to się wzięło, że część takich dzieci, które przeszły przez partyzantkę, przez wojnę jako mali żołnierze nie doświadczały tak zwanego syndromu tego powojennego, który jest takim syndromem, my często o nim słyszymy, że żołnierze na przykład amerykańscy powracający z misji, czy że polscy żołnierze powracający z Afganistanu przeżywają pewną traumę po wojnie. Niektóre z tych dzieci tego nie doświadczyły i oni się zastanawiali, co było tego powodem, co mogło temu sprzyjać. I na podstawie analizy ich biografii, które od tych dzieci uzyskali, doszli do wniosku, że takie rzeczy temu sprzyjają, jak poczucie sprawstwa, czyli poczucie kierowania swoim życiem, że sprzyja temu inteligencja emocjonalna, to znaczy zdolność do empatii, do rozumienia uczuć innego człowieka, jak również pewna zdolność do tego, żeby swoje własne uczucia kontrolować. I na przykład wtedy, kiedy w warunkach wojennych trzeba pomyśleć chłodno, to pomyśleć chłodno, a tym uczuciom dać się uwewnętrznić w innym momencie. Że przed takim efektem traumy broni dzielenie się swoimi przeżyciami z innymi, na przykład z kolegami w tej partyzantce. Że broni, chroni przed tym, albo też posiadanie jakiejś osoby, do której ma się do jakiegoś tak zwanego ważnego dorosłego. Jakiejś takiej osoby, takiego przyjaciela starszego. Że przed taką traumą, czyli takiej odporności na trudne rzeczy, sprzyja też myślenie o przyszłości, to znaczy posiadanie jakichś planów na przyszłość. Że jeżeli masz jakieś plany na przyszłość, to łatwiej jest znieść taką trudną sytuację. Że przed uleganiu takiej traumie, przed uleganiem takiej traumie broni wiara w Boga. Wiara w Boga, która pozwala dostrzec sens nawet w wydarzeniach ciężkich, traumatycznych dla człowieka. I że przed uleganiu takiej traumie broni też posiadanie pewnej moralności, którą tutaj autorzy tych badań rozumieją w sposób taki niestandardowy, bo im chodzi o to, że ci ludzie chociaż sami zabijali, te dzieci chociaż same zabijały, to one to nie spowodowało u nich tego, że zanikła u nich norma nie zabijaj. One wiedziały, że źle robią, ale że w danych warunkach musiały zabijać, no to zabijały po prostu, bo nie miały innego wyjścia. Ale to, że uczestniczyły w tym zabijaniu, nie spowodowało u nich, że jakoś się zatarła w nich ta zdolność, przywiązanie do tej pewnej, czy rozumienie tej normy nie zabijaj. I teraz, co sprzyja hartowaniu ducha w Warszawie, to jest ta sama grupa autorów, rozumiem, Krzysztof Ostaszewski jest jej kierownikiem, przeprowadziła badanie w 2006-2007 roku. I tutaj inaczej zostało, musiało być jakoś w badaniu naukowym zdefiniowane, jak my definiujemy to uleganie tej ciężkiej sytuacji, tej traumie. No więc tutaj oni przyjęli taką koncepcję, że ci, którzy ulegają, to są ci, którzy podejmują zachowania ryzykowne. To znaczy ci uczniowie, którzy są agresywni, stosują przemoc, ci, którzy tak zwani źli uczniowie, ci, którzy popełniają różne wykroczenia, którzy palą papierosy, piją wódkę, używają narkotyków, ci, którzy mają problemy szkolne. No i na podstawie analiz wyników tego badania sformułowali taką hipotezę, że takie to oto czynniki sprzyjają temu, aby uchronić się od tego rodzaju zachowań problemowych, które świadczą ich zdaniem o nieradzeniu sobie z rzeczywistością, czyli o słabej odporności na sytuacje trudne, czyli o tym, że nie są to ludzie, którzy mają ducha zahartowanego, żeby sobie nawet z życiem szkolnym dawać radę, czy z życiem takim normalnym. I dysponując odpowiedziami na inne pytania tej samej ankiety, sformułowali hipotezę, że są czynniki, które temu zapobiegają. Te czynniki Państwo widzicie tutaj na slajdzie. Natomiast ja je podzieliłem na dwie grupy zasadniczo. Część z tych czynników to są po prostu czynniki, które są nakierowane na to, żeby tych zachowań problemowych nie było bezpośrednio, żeby ich unikać. Świadomość zakazu picia alkoholu. No jak się wpaja młodemu człowiekowi, że picie alkoholu nie należy i on się do tego przekona, to nie będzie pił alkoholu po prostu. Negatywny stosunek kolegów do narkotyków. Jeżeli dziecko państwa nie będzie się obracało w kręgu rówieśników, którzy zażywają narkotyki, tylko w kręgu takich, którzy nie zażywają narkotyków, to nie będzie brało narkotyków. Jeżeli państwo będziecie kontrolować swoje dziecko, kiedy ono wraca do domu i gdzie jest, jak wychodzi wieczorem, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie popełniało te różne takie czyny, które z jednej strony są uważane przez nas za naganne, a z drugiej strony mogą być uważane za symptomy tego, że sobie nie radzi z rzeczywistością. I dlatego dla mnie ta druga grupa czynników jest bardziej interesująca. Przede wszystkim kwestia lubienia nauczycieli, lubienia szkoły. To jest moim zdaniem, pod tym się kryje coś, co ci badacze wśród tych żołnierzy dzieci odkryli. Ta kwestia dzielenia się przeżyciami. Jeżeli szkoła jest przyjazna, jeżeli nauczyciele są przyjaźni, tak są postrzegani, no to znaczy, że jest wymiana przeżyć między uczniami a nauczycielami. Tu jest ten czynnik tego ojca. Wydaje się, że to też ma duże znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, aczkolwiek tak jak na to patrzę, to myślę, że ważne to jest to, co tutaj było w odpowiedziach na to pytanie. Jak dużo czasu spędza z ojcem? Bo jak spędza nie za dużo czasu, to ojciec może taką pewną maskę trzymać. Natomiast jak spędza z nim dużo czasu, to ta maska ojca w którymś momencie pęknie. I wyjdą spod spodu te rzeczywiste uczucia, które gdzieś tam u ojca są, a których on pewno, taka jest moja tutaj, że tak powiem, intuicja w naszej kulturze, niechętnie podziela. Czyli ten rozwój emocjonalny, dla którego ważne jest to poczucie akceptacji, które wiąże się, myślę, może się kształtować wtedy, kiedy jest takie właśnie wymiana emocji między ludźmi. Kwestia rozwoju duchowego to jest druga, czyli praktyka religijna, która się okazała, że jest tym czynnikiem chroniącym, która jest tutaj na slajdzie, która to praktyka prowadzi do wiary, do rozwoju duchowego człowieka. I myślę, że, a jak wiemy, tych przynajmniej żołnierzy dzieci w Afryce czy Ameryce Południowej to chroniło, uodporniało bardziej na te bardzo ciężkie okoliczności, w których się znaleźli. Rozwój zainteresowań, różne zajęcia w czasie wolnym, no to myślę, że to do czego to prowadzi? Do myślenia o przyszłości, do tego, żeby kształtować, świadomie myśleć o swojej przyszłości, a więc o swoim rozwoju osobistym. No i wreszcie ta kontrola społeczna, już nie kontrola rodziców, ale świadomość tego, że jeżeli ja coś zbroję, to sąsiedzi coś powiedzą. A jeżeli sąsiedzi na coś, ja się spodziewam, że negatywnie zareagują, to znaczy, że istnieje jakaś norma, którą oni podzielają. I myślę, że dzięki temu może następować pewien rozwój moralny, który pozwoli nam nawet w ekstremalnej sytuacji przechować pewne normy, chociaż znajdziemy się w sytuacji nieludzkiej, gdzie te normy będą łamane, przynajmniej nam to ułatwi. Także to są te pytania, które ja sobie na początku zadałem. Mogę je zostawić, może one pomogą w dyskusji. A swoje, że tak powiem, przygotowanie do odpowiedzi na nie przedstawię.